Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się Państwu. W miasteczku M, które opisywał w swoich wierszach Witek Różański, stoi nieopodal rynku Galeria Sztuki. Witek gościł w niej już jako uznany poeta, ale w pamięci i w wierszach zachował obraz dawnej Mosiny, czyli owego miasteczka. Jak ono wyglądało? Można zobaczyć to w galerii na piętrze na ciekawej wystawie zatytułowanej Mosina na starych pocztówkach. Na razie zwiedzać wystawę można za pośrednictwem internetu, który w dobie pandemii ułatwia kontakt ze sztuką. Zanim udamy się na piętro, aby trochę opowiedzieć o tej ekspozycji, zatrzymamy się na parterze galerii, czyli w centralnym jej miejscu. 22 kwietnia 2021 roku. Kilkoro artystów wiesza swoje prace. Nad całością czuwa profesor Jacek Strzelecki.
No już będę mówił, najlepiej gdybyś opuszczał, wiesz?
Jak?
Niżej, w dół. No, teraz będzie dobrze. Za dużo, w górę. Okej.
Okay. Jacku, czyje to prace są teraz wieszane?
Przygotowujemy wystawę pierwszej katedry rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego. Już teraz imienia Magdaleny Abakanowicz, także mamy patrona. I tutaj biorą udział i kierownicy pracowni, i asystenci z pierwszej katedry.
Od blisko 30 lat malarze, graficy, rzeźbiarze przyjeżdżają do Mosiny na swoje i przyjaciół wystawy. Sami mosiniacy też przyzwyczaili się do bywania na wernisażach i tak na podpoznańskiej prowincji działa pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego znakomita galeria. Jednym z jej pomysłodawców był profesor Strzelecki, drugim profesor Bogdan Wegner. Odwiedziłam profesora Wegnera w domu, gdzie ma też swoją pracownię. Tak zaspokajał moją ciekawość.
To są prace tutaj różne. To są takie, bym powiedział, moje trochę szufladowe, prywatne prace, takie dotyczące trochę historii, gdzie pojawiają się i konie, i jeźdźcy. No, najczęściej gdzieś to będzie okres XVII wiek, albo też no, mój ulubiony okres historyczny to Księstwo Warszawskie. A tutaj z kolei te trzy, które widzimy na papierze, to są szkice, które przywiozłem z Paryża. To są prace dotykające gotyku francuskiego, białego, ale nie rysowane katedry czy wnętrza kościołów, ale są to takie wyobrażenia moje o ówczesnym życiu, tamtym, wokół tych katedr. To takie notatki, myślałem, że może to kiedyś się rozwinie większy cykl, ale na razie nie mam na to pomysłu.
No, ja pamiętam, pierwsza wystawa w galerii w Mosinie to była właśnie twoja.
Tak, ponieważ to było parę miesięcy po naszym pomyśle, żeby stworzyć, mówię o Jacku Strzeleckim i o sobie. Spotkaliśmy się kiedyś no i wymyśliliśmy, że mały Paryż, tak się mówi o Mosinie, powinien mieć galerię. Ma swoją Sekwanę, ma nawet nowy Ponef, także wydawało nam się, że mały Paryż bez galerii to trochę ubogi. I tak się stało. Parę miesięcy przygotowań i to ruszyło. To ruszyło, no i ustaliliśmy, że z racji tej, że jestem nieco starszy od Jacka, że ja zacznę swoją wystawą, działalność tej galerii. No i to do tej pory już nawet nie wiem, ile wystaw. Jeśli liczysz co miesiąc wystawę, no to jest sporo tego. I wiele wspaniałych nazwisk.
pracownię nie idziemy, bo mówi, że zapchana.
Ale raczej nie wpuszcza nikogo. No
tak. Miejsce święte.
Tak. Znaczy małe, ciasne, także przy moich dużych obrazach, tam zimą, w tym okresie gorszym dla pleneru, tam kończę obrazy. Natomiast gro pracy wykonuję latem, wiosną i wczesną jesienią, kiedy jest dobrze i pracuję w ogrodzie. To są duże formaty, do wysokości do 2 metrów, szerokości czasem nawet do 3 metrów, także że te pierwsze jakby przygotowania, pierwsza ekspresja na obrazach, one potrzebują większej przestrzeni. Oczywiście, że nie do końca można obraz malować w plenerze, bo i sami impresjoniści kończyli potem w pracowniach, bo to jest zupełnie inne światło. Tam nie wchodzimy.
Nie wchodzimy.
Tam nie wejdziesz, to jest zawalone.
Wyjdźmy przed dom.
Marzniesz trochę.
Tak, jest ciepło.
Gdybyśmy stanęli wyżej i byłoby jaśniej, to prawdopodobnie widzielibyśmy fragment Osowej Góry, ale tylko drzewa. Dalej już one są dość wysokie, także zasłaniają ten szczyt, gdzie są zbiorniki. No i to najładniejsze miejsce, które lubię. Inspirujące bardzo. Pomimo, że to sztuczny pejzaż pozostałości po kopalni gliny dla miejscowej, już nieistniejącej cegielni. No pejzaż przedziwny, trochę księżycowy. On powoli już w tej chwili zarasta roślinnością, natura. Zresztą lubię takie tematy, gdzie te dwa żywioły, natura i cywilizacja, jakby ścierają się z sobą. To jednak tam widzę, że natura umie sobie poradzić z tym wszystkim, co było taką brutalną czasem ingerencją w jej wnętrze.
Na twoich obrazach można znaleźć fragmenty Mosiny. Być może odczytuje je tylko Mosiniak. Ale na pewno jest kawałek Osowej Góry i na pewno są chodniki mosińskie. Czuję się, że to są nasze.
Są rzeczywiście. Ten obszar penetracji, szukania motywów, coraz bardziej jakby się zawęża. Wydaje mi się, że tu jest wszystko. Jest i wspaniały pejzaż, bodajże najpiękniejszy w Wielkopolsce. I są, no to nie są góry, ale są jakieś wybrzuszenia morenowe, które no fantastycznie kontrastują z płaskimi obszarami. No i to właśnie to miejsce tam na samej górze właśnie to była kopalnia i całe otoczenie i nawet pozostałości jakichś chodników, płyt, które kiedyś były drogami dojazdowymi, takimi technicznymi tam w trakcie budowy tych zbiorników, potem dla tej kolejki, która woziła glinę. I to jest. No, a z kolei chodniki mosińskie są takie paskudne, a niektóre ładne, popękane w niektórych miejscach, ale inspirujące, bo z jednej strony, no takie banalne, na co dzień, prawda, ciągle chodzimy nimi, no ale są takie momenty, gdzie w jakiejś szczelinie błoto, woda odbija nagle prawdopodobny kawałek nieba, sytuacji. Coś wyżej, coś niżej. To niebo było niżej niż chodnik,
taki,
po którym idziemy.
Czyli świat odbity w takim...
Tak, takie
mikroświecie.
Zmącenie nawet. A w mikroświecie tak, bo nawet często wracam do wypowiedzi, listów Maxa Gierymskiego, gdzie pod koniec życia mówił, że w kałuży można znaleźć cały kosmos. On okiem malarza to widział doskonale.
Coraz więcej artystów tutaj też osiedla się.
Tak, myślę, że ten ciąg tych miejscowości Puszczykowo, Puszczykówko, Mosina ma swój klimat, no bo i oddalenie od miasta, od Poznania, a z kolei tak jakby w Poznaniu, a las i przestrzeń i cisza i spokój, ja myślę, że to przyciąga i będzie ich coraz więcej.
Galeria Sztuki w Mosinie. Wśród artystów spotkałam córkę profesora Bogdana Wygnera, Natalię, która jest także związana z uczelnią.
Doktor habilitowany, jak ten czas biegnie, pamiętam ją maleńko. Także doktor habilitowany Natalia Wegner prowadzi pracownię rysunku, także resztę tutaj oddaję jej głos. Natalia, chodź, chodź, prosimy cię.
Dzień dobry, Natalia Dzień dobry. Wegner, bardzo mi miło.
Ja pamiętam, jak otwierano tę galerię i artystą jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym, który tu pokazywał pracę, to był Bogdan Wegner, czyli ojciec.
No i tak się składa, że tata będzie miał tutaj niedługo wystawę swoją indywidualną, do której bardzo pieczołowicie się przygotowuje i cały czas korzystając z lepszej temperatury, bo on zawsze maluje na dworze, to wychodzi i jeszcze poprawia te obrazy, które mają być tu pod koniec maja.
A te prace, które tutaj są właśnie w tej chwili wieszane, to czyje są?
To jest wystawa pierwszej katedry rysunku. Jest to właściwie wystawa inaugurująca działanie pierwszej katedry, ponieważ w zeszłym roku katedra powstała w wyniku podziału bardzo dużej organizacyjnej jednostki u nas w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, katedry rysunku. I ona podzieliła się na dwie mniejsze. I my należymy do pierwszej katedry rysunku, której kierownikiem jest profesor Grzegorz Keczmerski. Pierwsza nasza wystawa zbiorowa w tym nowym gronie.
Grzegorz Keczmerski mieszka też w Mosinie. Zgodnie z tą tradycją, która tu się utrwaliła, że Mosina przyciąga artystów.
Tak, i to grono się właściwie powiększa. Nawet to było widać podczas organizacji tej wystawy, że sporo osób nie chciało przywozić prac do uczelni, żeby je tam złożyć do transportu, tylko większość zgłaszała chęć, że przyjadą do Mosiny, bo są tutaj gdzieś blisko. I po prostu przywiozą, bo są na miejscu. Prawie połowa osób z tej wystawy, a jest 13 uczestników. To są kierownicy pracowni rysunkowych, asystenci, adiunkci. Tak, 13 osób. I jesteśmy pierwszy raz w tym gronie, razem się pokazujemy w Mosinie. A pan profesor Jacek Strzelecki wyszedł z propozycją, żebyśmy się mogli właśnie w tym wnętrzu, takim najbardziej dla nas naturalnym, jakby też geograficznie jakimś takim najbardziej wypośrodkowanym zaprezentować.
A co pani prezentuje?
Ja takie trzy mniejsze, tutaj mam małe takie kolaże na papierze, to jest ta moja ulubiona technika. Zastanawiałam się, czy dać jedną dużą pracę, czy mniejsze, ale właściwie tu w galerii nie miałam okazji prezentować takich drobniejszych realizacji i skorzystałam z możliwości. Trzy takie pejzaże trochę fantastyczne są. Dzięki Krzysztofowi Ryfie, z którym często mamy okazję podróżować bardziej tak w sprawach takich wystawienniczo-zawodowych, sporo jeździmy i ja te pejzaże czerpię z drogi. One szybko przemijają, gdzieś tam się udaje je zauważyć przez moment, ale one mi mocno gdzieś tam zostają w głowie i wokół nich buduję jakby całą jakby moją inscenizację i tak one się tworzą. Liczymy, że może nam się uda zebrać około 8 maja, żeby jak już troszeczkę ta sytuacja się unormuje, może się uda wtedy spotkać w jakimś takim większym gronie, bo teraz no nie możemy. Wystawa fizycznie jest i Dorota Strzelecka zadbała, żeby ona była również do obejrzenia na stronie Facebook Galerii Sztuki w Mosinie i jakby równolegle na czas trwania wystawy będzie można ją obejrzeć przez internet.
Wpatrywałam się w kamienie.
Adam Gilert, w tej chwili doktorant. Już niedługo będziemy bronić doktoratu.
Proszę te prace przedstawić.
To są minerały, w tym wypadku hematyt, chalkopiryt i piryt. I to jest dla mnie takie zlepienie form, skondensowanie przez czas, przez warunki fizyczne, ciśnienie i jakby to chciałem pokazać, gromadząc możliwie intensywną materię rysunkową na możliwie gadatliwej, skondensowanej przestrzeni.
Kamień zawsze przyciąga naszą uwagę. Ja byłam na Wyspach Pacyfiku i właśnie przywiozłam, kiedyś jakbyśmy się spotkali, to panu pokażę, przywiozłam różne kawałki skał, elementów, które wyrzucało morze, no bo to rodzi pytanie, prawda? ile lat za tym się streszczenie kryje, prawda? To streszczenie historii planety. To podejdźmy do pracy jeszcze na moment. To jest...
Piryt. Chalkopiryt i hematyt. To są głównie ziemiste tony albo czernie szarości.
Tutaj złote nitki przebijają w tym drugim?
Tak, znaczy faktycznie tutaj dostają w pewnym momencie ciepłych tonów na zasadzie odbicia świetlnego. No, tu są różne metaliczne elementy, pierwiastki przemieszane ze skałą, z jakąś formacją organiczną. Ten minerał po prawej stronie to jest de facto tlenek żelaza i w zasadzie stąd się trochę wziął ten pomysł, bo zacząłem w pewnym momencie ujmować w swojej twórczości pierwiastki i minerały, które były kiedyś używane jak do wyrobu pigmentów i będąc tlenkiem żelaza, hematyt był stosowany do wyrobu pierwszych tonów czerwieni brązów.
Czyli sięgnął pan do źródła?
Tak, swego rodzaju taka spirala realistycznego przedstawienia czegoś, co było po prostu podstawowym surowcem malarskim.
Co panu daje malowanie, tworzenie?
Wyciszenie, kontemplację, odskocznie.
Adam Gilert, artysta przenikający kamienie. Kolejna praca, Barbara Pilch w brokatowym wydaniu.
To jest moja instalacja, na którą składa się jeden duży obraz o wymiarach około 2 metry na 3, wykonany w technice, właściwie większość z tego to jest farba akrylowa, ale mamy tutaj do czynienia także z pewnym działaniem wycięcia dość brutalnego, wycięcia sylwetki ludzkiej. W tym wypadku akurat chodziło o moją postać. Ta postać jest wycięta z tego obrazu. To, co po niej zostało, to biel, którą widzimy w oddali na trzecim planie. Jest to, bo ten obraz jest utrzymany w takiej kolorystyce biało-srebrnej. Widzimy tutaj roślinność, piękno świata, właśnie reprezentowanego przez tą bardzo bujną roślinność. Cały obraz jest dekoracyjny, ale to powierzchowne piękno zostaje przełamane przez prostokąt brokatu odpowiadający wymiarom tego ciała, które zostało w symboliczny sposób wyrwane z tego pięknego krajobrazu.
To taka dojmująca praca w tej rzeczywistości, w której żyjemy w tej chwili.
Rzeczywiście można interpretować tę pracę jako na tej takiej powierzchownej płaszczyźnie, można interpretować ją jako wyraz tęsknoty człowieka za światem natury, co obserwujemy dzisiaj, tak, w tym przedziwnym czasie pandemii. To jest ta pierwsza, najbardziej oczywista interpretacja, która nasuwa się sama, ale ten prostokąt, który wychodzi w przestrzeń, czyli prostokąt usypany z brokatu, no w tym wypadku jest symbolicznym grobem. Celem tego obrazu było przedstawienie takie nawet dosłowne, rzekłabym nawet dziecięce, jeśli chodzi o stylistykę i podejście, takie niewinne, naiwne, dosłowne przedstawienie piękna świata. Ta wybujała roślinność, kwiaty, trzciny, krajobraz, pejzaż na ostatnim planie, ten gąszcz, estetyczny, piękny gąszcz roślin, zderzony jest z tą ostateczną ludzką predestynacją, którą jest jednak przejście na drugą stronę, bo jeśli o mnie chodzi, ja należę do osób wierzących, więc dla mnie to nie jest grób, dlatego nie jest czarny, to nie jest grób. To jest rodzaj magicznego przejścia na drugą stronę.
Brokat zmniejsza grozę i sprzyja magii. To praca Barbary Pilch.
Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki. Uszy w ścianach, w oczach ogniki. Swoje nerwy na wodzy trzymają.
Klimat pracy w galerii na pewno spodobałby się Idze Cembrzyńskiej. Się brzytwy i mieć powody. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie do zagubionych ścieżek ślad. Sen na półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu. Ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. W Galerii Sztuki w Mosinie są dwie wystawy. Jedna malarska na parterze, gdzie się odbywają zazwyczaj wernisaże, i druga wystawa, bardzo ciekawa, Mosina na starych fotografiach, na starych pocztówkach. Pani Agnieszka Bereta przygotowała tę wystawę i ja się zatrzymałam przy Bożnicy Żydowskiej, ponieważ to jest budynek, w którym jesteśmy właśnie. Ta bożnica, kiedy ona została wybudowana?
Według opisu, który znalazłam w Gazecie Poznańskiej z 1890 roku, w ówczesny burmistrz Mosiny opisuje Mosinę w XIX wieku. On pisze, że w 1890 została rozebrana stara drewniana bużnica i w to miejsce zbudowana z cegły. Czyli odcinek mamy między 1890 a 96, kiedy on to pisał. Czyli zakładamy, że no, mówię, gdzieś 1892, 5.
Czyli tu była gmina żydowska.
No na pewno XIX wiek, początek jeszcze XX, ale przed II wojną światową już w zasadzie nie było tutaj Żydów. Pojedyncze jakieś tam rodziny zostały.
I został cmentarz pożydowski. Ale stańmy przed tymi fotografiami starych budynków bożnicy. Tu jest napis synagogę in Moshin.
To jest prawdopodobnie tak wiernie, jak wyglądała po wybudowaniu.
Trochę się różni od tego dzisiejszego budynku, który zajęła Galeria Sztuki. Różni się przede wszystkim wielkością okien chyba.
Tak, okna zostały zmienione.
Dorota Strzelecka, szefowa galerii.
Była przebudowywana ta bużnica w latach powojennych, ponieważ zrobiono dwa pomieszczenia, na piętrze i na parterze. To jest zdjęcie z 1968 roku, gdzie na dole był sklep motoryzacyjny i na ścianie czołowej są dwa okna i drzwi do sklepu, który jeszcze pamiętamy, elektrycznego, którym można było kupić rowery, pralki, lodówki. I to dotrwało ten stan do 1984 roku. I wtedy z inicjatywy pana Fabiana Roszaka powstała izba muzealna. Ta izba muzealna zajmowała piętro, które kiedyś dla tego sklepu elektrycznego było pomieszczeniem magazynowym, ponieważ było wiadomo, że w tym zabytkowym budynku, który chciano odzyskać dla miasta jako muzeum, już były plany, że ten sklep elektryczny zostanie wprowadzony. I jak w 1985 roku, bo to się wszystko dzieje w latach między 1984, 1985, a w 1986 roku została już ta sala udostępniana jako sala ekspozycyjna historii Mosiny, natomiast na parterze pojawiła się sala, która była do wystaw zmiennych.
Czyli galeria swój żywot datuje na
1993 rok. Wtedy się zaczęła Galeria Sztuki.
Budynek starej bożnicy jest zadbany i można na zdjęciach, na wystawie zobaczyć, jak wyglądał pierwotnie.
Chcemy wrócić do tego pierwotnego stanu. Mamy już takie pierwsze spotkania za sobą z konserwatorem i z projektantem i chcielibyśmy przywrócić ten przedłużony stan tych okien. Oczywiście nie jest to możliwe, żeby zlikwidować stropy, znaczy w miejscach stropów, żeby zrobić przestrzeń. Chcemy ją w jakimś sensie zamarkować, może zamarkujemy ten kształt. Chcemy wrócić do tego pierwotnego kształtu. Tak samo chcemy powrócić do tego takiego formowania tynku, wrócić do tych zdjęć z początku wieku.
A teraz proponuję, żebyśmy podeszły do okna.
Tak.
Tutaj obok tego starego budynku, starej bożnicy, są mało atrakcyjne budy handlowe. I wiem, że się wielu ludziom marzy, żeby ten plac obok też zmienił charakter i harmonizował właśnie z tą galerią.
Ja bym wróciła jeszcze do takiego tematu, który jest dosyć istotny. Mianowicie od momentu, kiedy powstała Galeria Sztuki, sala na piętrze, która była mocno zabudowana z bazerią, zmieniliśmy cały wystrój tego pomieszczenia, odkryliśmy okna, więc nareszcie możemy dzisiaj stać przy tym oknie i patrzeć przez nie, bo dotychczas to było niemożliwe. Także sala została w jakimś sensie przystosowana bardziej ekspozycyjnie, mamy nowe podłogi, mamy nowe stelaże, nowe oświetlenie, wszystko nabrało zupełnie innego wymiaru. Natomiast patrząc przez to okno, zaczynamy marzyć, a nasze marzenia są o tyle realne, że teren, na którym obecnie stoją pawilony z lat 80., one są naprawdę nieefektowne i brzydkie i właściwie zamiast zdobić szpecą, a miejsce, które jest bardzo atrakcyjne dla dla mieszkańców, gdzie mógłby powstać park, mogłaby powstać kawiarnia. Naszym marzeniem jest przedłużyć salę ekspozycyjną o szklany pawilon. Oczywiście mówimy o marzeniach, mówimy o szklanych domach. Żeromski pisał o szklanych domach, więc my też mówimy o szklanych domach, że mogła być na piętrze sala ekspozycyjna, natomiast na dole mogłaby być piękna kawiarnia z wyjściem na wprost na eleganta. Mogłaby być kładka przez
eleganta, czyli rzeźby eleganta z Mosiny.
Rzeźby eleganta z Mosiny. No i chcielibyśmy, marzyłaby nam się kładka na drugą stronę kanału z dojściem do dawnego Kokotka, czyli budynku, który również zabytkowy, piękny, ale niestety w bardzo kiepskim stanie w tej chwili, technicznym i w ogóle wizualnym.
Architektonicznie interesujący.
Bardzo interesujący.
I tam podobno była kładka pomiędzy tym budynkiem, a ten drugą częścią miasta, po drugiej stronie kanału Mosińskiego.
Ale wydaje mi się, że ta kładka i przejście na drugą stronę i zrobienie miejsca z ławeczkami, z parkiem rzeźb. Jakbyśmy rozmawiali ostatnio z panem rektorem, że można by tam zrobić park rzeźby, bo wydaje mi się bardzo atrakcyjnym miejscem.
No wystarczy przymknąć oczy i już to można zobaczyć. Kiedy przedstawiciele gminy żydowskiej byli w Mosinie i wyrażali zadowolenie, że właśnie sztuka jest prezentowana w tym miejscu, że lepszego miejsca i lepszego wykorzystania starej bożnicy nie mogliby wymyślić.
Pani Alicja Kobus, przewodnicząca gmin żydowskich w Wielkopolsce, powiedziała wtedy na wernisażu z okazji 15-lecia galerii, że ona się bardzo cieszy, że w miejscu, gdzie Żydzi modlili się do Boga, w tej chwili jest sztuka, która też odnosi się do Boga. Bo każde dzieło sztuki, które powstaje, jest jak gdyby ze wnętrza artysty, który w jakimś sensie ciągle wznosi swoje oczy wyżej. Także sztuka jest też modlitwą.
Ale czy jest w Mosinie więcej zabytkowych budynków?
Jest więcej budynków, z tym, że one nie trafiły jakby do rejestru zabytków.
Tylko są w rejestrze gminnym.
Tak, w rejestrze gminnym.
Są w rejestrze gminnym. I tu mamy budynek Kokotka, czyli willa pana doktora Arta. Później mamy pałac na Budzyniu i mamy stodoły wokół Mosiny. Są trzy stodoły, które zostały zachowane.
To są takie XIX-wieczne stodoły?
Tak.
Tu mamy na przykład po środku budynek policji, który mieścił się w tym samym miejscu, gdzie obecnie. Moim zdaniem ten stary ze spadzistym dachem, ze zdobieniami, okiennicami był ciekawszy. Dzisiejszy, który w latach 80. powstał na bazie tego starego, według mnie mało jest atrakcyjny. Dla wizerunku miasta ten stary byłby ciekawszy. Do góry mamy budynek poczty, w zasadzie niezmieniony, wejście jest w innym miejscu zrobione, otynkowany, ale kształt jako taki został. Poniżej mamy dawną gazownię, to jest ulica Wawrzyniaka przy skrzyżowaniu ze Śremską, już nieistniejące dzisiaj. Budynki barwy, gdzie został tylko jeden tak naprawdę. A reszta została zburzona, łącznie z, może moje pokolenie pamięta, kostkę taką dużą z do góry, z reklamą świetlną barwy, a dawniej była to na początku XX wieku mleczarnia. Piękny też stary budynek ze spadzistym dachem, który później został w latach 50. właśnie przebudowany na tą kostkę.
Ta barwa to był zakład, w którym związanych było bardzo wielu mosiniaków.
Barwa powstała w miejscu właśnie dawnej mleczarni. Pan Stefan Kałamajski wykupił mleczarnię i stworzył tam barwę. Działała prężnie w tych latach, właśnie on w 22 roku to wykupił. Lata 20, jeszcze 30 też bardzo prężnie. Tu potrafili z całej Polski, mieli punkty zwozić do prania, łącznie z wyposażeniem statków naszych polskich. Co roku rozbierali wszystko, co było z materiału w statkach i przywozili tutaj do barwy w Mosinie, żeby wyczyścić, wyprać to i z powrotem zawozili na statki.
I zostało tylko wspomnienie.
Tak, piękna historia.
Nie ma już barwy Kałamajskiego, ale jest galeria. Kupiec i przemysłowiec Stefan Kałamajski, człowiek, który działał z rozmachem, był właścicielem największego w Poznaniu kina Słońce, wspierałby działania Galerii Sztuki w Mosinie i popierał marzenia szefowej galerii i Rady Artystycznej. Rynek, no to tu jest historyczny budynek, w którym dziś mieści się
Urząd Miasta,
ale i w czasie wojny się tam mieścił,
tak,
prawda?
W czasie wojny właśnie został przeniesiony z budynku na ulicy Słowackiego właśnie do obecnego budynku, dawnego hotelu Silber, tak, rodziny Silberstein.
I tak jak w hotelu pewnie odbywały się przyjemne spotkania, tak w czasie wojny już działy się też rzeczy straszne, zatrzymywano ludzi, na zapleczu przesłuchiwano.
Tak.
Czy można zobaczyć, jak ten budynek się zmieniał?
Tak, tak. Jak był tu na zdjęciu, jest właśnie z przełomu wieku, około 1910 roku, tak jest podpisana pocztówka. Tu mamy zdjęcie z lat 80. Ciekawy jest też budynek, który prawie że obok urzędu się znajduje. Dzisiaj mieści się tam stara apteka. W tym budynku apteka tak naprawdę istnieje już od 1832 roku. Tam wtedy pierwszy raz pojawiło się aptekarstwo. Ona przechodziła z rąk do rąk. Przez jakiś czas nie było apteki, była w Stęszewie, po czym powróciła z powrotem i tak do dzisiaj, że tak powiem, w tym budynku apteka funkcjonuje.
W czasie aresztowań w 1943 roku ludzie z tej apteki zostali zatrzymani i wywiezieni na Fort VII. Jest na tej wystawie wiele fotografii, które wiążą się z wydarzeniami w Mosinie. Są budynki szkolne z poprzednich wieków. Jest pokazane miejsce tragicznych wydarzeń we wrześniu 1939 roku. Są maleńkie chatynki, których dziś próżno szukać. Do kiedy będzie ta wystawa?
Ona jest do 16 maja, ponieważ 22 maja otwieramy wystawę poświęconą stuleciu harcerstwa na ziemi mosińskiej. Przygotowujemy razem z Chówcem ZHP w Mosinie wystawę, która będzie potem do września. Ale ponieważ w tej chwili jesteśmy zamknięci na zwiedzających i, no i nie mogą przyjść mieszkańcy zobaczyć, więc ja podejrzewam, że w którymś momencie powróci, może przy okazji jakiejś innej wystawy dołożymy jakby te plansze, żeby można było sobie, jak już wrócimy do większej normalności, zobaczyć ci, co nie zdążyli w tej chwili przyjść, jak mieliśmy przez ten krótki czas otwarte. Może jeszcze w maju się uda, zobaczymy. Obiecuję, że w którymś momencie najbliższe jakieś tam wystawy, która będzie tematycznie związana, powrócimy z tą wystawą, żeby mogli ci, co nie zdążyli przyjść teraz, obejrzeć sobie ją.
To była pani Agnieszka Bereta, a teraz wracam do rozmowy z Dorotą Strzelecką, która od początku, od tego 1993 roku prowadzi galerię. No, było lecie, kolejne lecie galerii, prawda? 93 to teraz.
Teraz było już 25 lat nam minęło, więc już nie ukrywam, że powoli się zbliżamy do 30, ale to jeszcze trochę. Tak, wczorajsza wystawa, którą żeśmy wieszali na ścianach galerii, to jest wystawa pierwszej katedry rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dla nas to jest ryzykowne, ponieważ wernisaż jako taki jeszcze się nie może odbyć. My planujemy, jeżeli się coś zmieni na lepsze, 8 maja zorganizować otwarcie tej wystawy. Natomiast wystawa jako taka patrowała do 25 maja, także będzie można jeszcze ją zobaczyć. W związku z obostrzeniami trudno jest nam zadecydować, czy będziemy mogli wpuszczać publiczność. W związku z tym na razie jesteśmy na tym etapie, że przygotowujemy wystawę online do internetu, że będzie można zobaczyć te prace na ścianach galerii. Natomiast mam taką nadzieję, że w końcu będziemy mogli osoby zainteresowane wpuścić, żeby mogli zobaczyć bezpośrednio, bo nie ukrywam, że internet nam oczywiście rozwiązuje problem, bo odbiór jest tak duży, że jesteśmy zaskoczeni, bo teraz, że te pocztówki nasze mosińskie bardzo, mamy stałą taką, bym powiedziała, publiczność dosyć dużą, natomiast galeria również jej cieszy dużym zainteresowaniem i mamy właściwie oglądających z całego świata, także nie ma zakątka świata, do którego nie trafiamy. Ale kontakt bezpośredni z dziełem sztuki, kiedy można je, że tak powiem, dotknąć, nawet bym powiedziała świeżą farbę powąchać, bo niektóre obrazy mają swój taki zapach farby jeszcze, czy werniksu, czy oleju lnianego i one po prostu to jest zupełnie inny kontakt. Można to właśnie w sali, człowiek czuje, że jest w otoczeniu dzieł sztuki. Zróżnicowana jest ta wystawa, bo i mamy i gobelin, i mamy i rysunek, i grafikę, i malarstwo, i właściwie każda forma jest tutaj dopuszczalna, mimo że jest to, jak wspomniałam, katedra rysunku, ale wśród pedagogów są też osoby, które malują, więc w związku z tym się pojawiają też obrazy.
No, na przykład Jacka Strzeleckiego, którego twórczość wyjątkowo dobrze znasz, Doroto.
Mam taką okazję, bo mąż Jacek Strzelecki jest raz, że jest wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym od właściwie początku, bo ukończywszy szkołę pozostał na uczelni. Pierwsze był asystentem pracowni profesora Jana Świtki, później objął swoją własną pracownię, którą kontynuuje, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Miał wystawę indywidualną razem z Wiesławem Koronowskim w październiku ubiegłego roku. I przyznam się, że to była najdłuższa ekspozycja w galerii, bo jak żeśmy otworzyli 14 października, to właściwie kolejną wystawą była wystawa Karoliny Komasy, czyli dopiero nastąpiła zmiana w marcu, czyli pół roku wystawa dwóch artystów wisiała. W tej chwili, ponieważ mąż jest w tej pierwszej katedrze rysunku, w związku z tym ponownie jego prace zawisły w galerii.
Jego prace są charakterystyczne, on jest rozpoznawalny z daleka. Obiektem jego zainteresowania jest człowiek i dokonuje takiej anatomii człowieka i świata.
I jednocześnie deformacji, bo on w sumie te swoje postacie deformuje w jakiś sposób. One są przez to bardzo dramatyczne. Jacek poszukuje inspiracji w mitach greckich, dotyka również chrześcijaństwa, czyli pojawiają się postacie, które ofiara Abrahama, która jest w tej chwili na sali, wisi obraz ofiara Abrahama. Także jest to z jednej strony taki bardzo duży dramatyzm, bo to są takie, bym powiedziała, decyzje ludzkie, trudne decyzje. A z drugiej strony jest ta faktura tego obrazu, jest rozpoznawalny bardzo przez to, że one są bardzo wyraziste. Tak. One mają taką, dużo jest w tych obrazach emocji. Te obrazy właściwie są, jak już wcześniej powiedziałam, wypływają z wnętrza człowieka, z jego bolączek, radości, trudów i właściwie wszystko, co jego dotyczy, jest na tym obrazie. Każdy z artystów właściwie swoje wnętrza na tych obrazach pozostawia. Także tu jest trudno czasami decydować, bo jak już wspomniałyśmy, ta wystawa jest bardzo różnorodna. Nawet się pojawił brokat na sali, gdzie...
Ta praca mi się szalenie podoba też.
To jest taka, bym powiedziała, Barbara Pilk potrafi, że tak powiem, zaskoczyć. Ona to już jest trzecia, właściwie dwie wystawy miała indywidualne i każda była zaskakująca. A ta jej praca, mimo że wpisana jest w zestaw prac, znowu nas zaskoczyła.
Wielu artystów mieszka w Mosinie.
Nawet nie w samym Mosinie, nawet mieszkają już w Rogalinku. Wiem, że się znajdują kolejne osoby, które chętnie zamieszkają w naszej gminie, bo już należy mówić o gminie Mosina. Bezpośrednio w Mosinie mieszka, poza Jackiem i mną, mieszka profesor Bogdan Wegner, Grzegorz Kaczmarski, który bierze udział w wystawie na parterze. Natalia Wegner, która też jest z Mosiny, która też ma swoje prace w tej chwili na parterze w sali. Jest Marek Przybył, który prowadzi pracownię malarstwa, jest Piotr Tetlak, mamy tutaj
Koronowski.
I Wiesław Koronowski, rzeźbiarz wspaniały, Jarosław Bogucki. Także jeszcze mogłabym wymieniać sporo osób, ale te najbardziej są z nami tutaj najbliżej związane i faktycznie tak jest, że galeria przyciąga osoby. Wydaje mi się, że takie miejsce jak galeria powoduje, że te osoby się chcą spotykać, że są bliżej, bo szkoła to jest jak gdyby miejsce pracy. Natomiast tu przy okazji wernisaży spotykamy się wszyscy, zresztą większość tych osób, które wymieniłam, są w naszej Radzie Artystycznej Galerii. Także każdy z nich ma swój udział w tym, co się tu dzieje. No i nie bez znaczenia jest współpraca z uczelnią. Także rektor, profesor Wojciech Chora, bardzo nam kibicuje, wspomaga. Nawet ostatnia wystawa z jego udziałem była wystawa pani profesor Karoliny Komasy, gdzie był obecny na wernisażach, przybywa również na inne wernisaże ważne dla nas. I taka jest ścisła współpraca z uczelnią przez to. Także ja jestem bardzo zadowolona, bo szkoła w dalszym ciągu jest z nami tutaj razem. Także chyba jedna z nielicznych galerii w Polsce, która się może pochwalić tak bliskim kontaktem z uczelnią artystyczną.
Otwierał tę galerię też profesor Wojciech Miller, ówczesny rektor.
Profesor Wojciech Miller był rektorem w czasie, kiedy powstawała galeria. To dzięki jego akceptacji uzyskaliśmy honorowy patronat uczelni, jak również Związku Artystów Plastyków, którego wtedy prezesem był profesor Andrzej Maciej Łowski. Niestety 2 lata temu pożegnaliśmy Wojciecha Millera, który zmarł po długiej chorobie i uważałam, że to wielka strata, bo Wojciech Miller miał wystawy u nas 3-krotnie. Bardzo się przyjaźniliśmy, bardzo był, że tak powiem, związany z naszą galerią, zawsze wspierał nasze działania, nawet w takich trudnych chwilach, które mieliśmy i zawsze był z nami, także bardzo go miło wspominam.
Wspominają Wojciecha Millera bywalcy galerii, a ja dedykuję tym wszystkim wspaniałym artystom, których tu spotykaliśmy, wśród nich Andrzeja Kurzawskiego, piosenkę Hanny Banaszak. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
W moim spisie telefonów są ci, którzy odeszli. Wiem, że nigdy nie zadzwonią, ale chowam ich w pamięci. Do notesów aktualnych przepisuję wciąż adresy i zaglądam do e-maili, czytam stare SMS-y. Może to sen, że tu jesteśmy, życie jak tlen. Wciąż się utlenia. Może to sen, że tu jesteśmy. Ktoś dzisiaj jest, jutro go nie ma. Dzisiaj jest.